Gościem Pulsu Regionu jest psycholog i psychotraumatolog z ośrodka adopcyjnego w Tarnowie, Patrycja Paterak. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Patrycjo, wiele się mówi o zagrożeniach w internecie, które czekają na dzieci i młodzież. Jednym z takich zagrożeń czyhających właśnie jest pedofilia online, tudzież właśnie ci pedofile. Czy to jest poważny problem, który jest zauważalny?
Dobrze, że pan porusza ten temat. Może zacznę od tego, że pedofilia to zaburzenie psychoseksualne. Jest to zaburzenie preferencji seksualnych, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksualnego dzięki kontaktowi seksualnemu z dzieckiem niedojrzałym płciowo. Ponieważ dzieci niestety są ufne, łatwowierne i łatwe do przekupienia, są ofiarą dla pedofila niemalże idealną. Odpowiadając na pytanie, tak, jest to zagrożenie bardzo powszechne, teraz niestety coraz bardziej widziane.
Czy mogą być jakieś sygnały takie dla rodziców, po których mogą rozpoznać, że moje dziecko jest w jakimś kontakcie, na przykład przez komunikator internetowy z taką osobą? Na co rodzice powinni zwracać swoją uwagę?
Przede wszystkim zachowanie dziecka się zmienia. Może powiem o ofierze pedofila. Dziecko budzi się w nocy z płaczem, opowiada o tajemniczym przyjacielu, pojawia się moczenie nocne, boi się samo być w pokoju, mówi o bólu w okolicy krocza, nie pozwala się myć. To są ofiary pedofila. Jeżeli jeszcze nie ma ofiary pedofila, a na przykład dziecko rozmawia bezpośrednio z przestępcą, to zachowanie jest bardzo niepewne, bardzo niejasne. Zwiększa się zainteresowanie narzędziami płciowymi, pojawia się zabawa o charakterze seksualnym. Tak naprawdę dziecko wycisza się, jest bardzo nieufne w stosunku do innych osób. Jest też pobudzone, impulsywne. Warto to obserwować, ponieważ te pierwsze sygnały są dla nas tak naprawdę najważniejsze.
Jak wtedy rodzice mogą zareagować? Co zrobić w takiej sytuacji?
Może od tej strony najpierw numerowej i bardzo prosiłabym o przekazanie tej informacji dalej, ponieważ to bardzo ważne numery. Niekoniecznie 112 numer alarmowy, ale 800-121, 212, jest to dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 800-080, 222, jest to infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, którzy widzą problemy z dzieckiem. 800-100-100 oraz 801-615-005, jest to infolinia mówiąca o zagrożeniach w internecie, można zgłosić pod tym numer telefonu. Oraz 800-199 i 990, problemy te z uzależnieniem.
Czyli bardzo taka reakcja często powinna być?
Jak najbardziej z telefonem zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, którzy powinni rozmawiać z dzieckiem, a powinni, niestety często tego nie robią, ponieważ dziecko się zamyka, ten problem, który w nich jest, jest bardzo ciężki. One niechętnie o tym rozmawiają i jest to temat wstydliwy. Natomiast jeżeli już się dowiemy, że taka sytuacja ma miejsce, jeżeli dziecko rozmawia z pedofilem, nie obwiniajmy dziecka, nie krytykujmy go. Jeśli coś się stanie złego, tłumaczmy. Uczenie dziecka, że może zawsze powiedzieć o swoich kłopotach rodzicom, to jest bardzo ważne. Uczenie zasad bezpieczeństwa w internecie, w sieci. Surfowanie po sieci razem z dzieckiem. Interesowanie się tym, co robi. Rozmowa z dzieckiem o tym, że osoby poznane w internecie nie muszą być tymi, za kogo się podają. I to jest bardzo cenna rada.
Dziecka, jak rozpocząć taką rozmowę właśnie z dzieckiem, kiedy zauważymy problem? Czy stworzyć jakąś atmosferę bezpieczeństwa? Czy unikać jakichś zwrotów i słów?
Ja myślę, że najpierw trzeba przede wszystkim usiąść z dzieckiem jeden na jeden, bo to jest ważne, żeby rodzic był przy dziecku, sprawdzał, jak ono surfuje po sieci, bo to jest bardzo istotne. Miał wgląd w to, co ono robi. Przede wszystkim nie kontrolować, ale wiedzieć, na jakie strony wchodzi. Niekoniecznie patrzeć w historię, po prostu powiedzieć, pokaż mi, co robisz, co teraz robisz, może razem coś wykonamy. Teraz bardzo dużym niebezpieczeństwem, moi drodzy państwo, jest surfowanie w grach, ponieważ w grach bardzo dużo jest przestępców, bardzo dużo jest i czyha pedofili, którzy niestety zachęcają dzieci, by do nich napisały.
Wspomnieliśmy właśnie, co robić, kiedy już to zagrożenie się pojawi, ale spójrzmy, czy może warto zainteresować się tym właśnie, co dziecko robi w internecie wcześniej, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Jak właśnie zapobiegać?
Nie wiem, czy jest odpowiednie kryterium zapobiegania temu. Przede wszystkim teraz dzieci, nastolatkowie, młodzież żyją w zupełnie innym świecie. Świecie, który jest niebezpieczny sam w sobie, tak? Jest to technologia, jest to internet, jest to sieć niebezpieczna dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. trzeba mówić, trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić dialog, który równa się komunikacją. Przede wszystkim nie ma szumu tego komunikacyjnego. Nie można krzyczeć na dziecko, czy powiedzieć źle coś zrobiłeś. Trzeba dać mu tą swobodę działania, natomiast ta swoboda działania musi być poprzedzona też podaniem dłoni w którymś momencie, tak? Ponieważ dziecko się wycofuje, dziecko nie chce rozmawiać. Kiedy widzimy takie, a nie inne zagrożenia czy deficyty zachowania, sprawdźmy, co się dzieje, wejdźmy do pokoju, porozmawiajmy. To bardzo ważne. Dialog jest bardzo cenny. Nie trzeba twierdzić, że nie. Nie trzeba się go bać przede wszystkim.
Czy też takim ważnym wątkiem jest też edukacja dzieci o kontakcie z nieznajomymi. O tym może, żeby uważały, że nawet jeżeli ktoś się w internecie wydaje miły i przyjazny, no to może być taka pułapka też szczególnie dla tych najmłodszych, ale i pewnie młodzieży, którzy gdzieś mogą się czuć trochę samotni, troszkę tacy ignorowani przez dorosłych. Czy to też prowadzi do takich sytuacji?
Tutaj nawiążę może nie tylko do pedofilii, jeżeli mogę. Przestępca seksualny może też być w domu, może to być własna rodzicielka, może to być najlepszy kumpel, może to być osoba, do której dziecko ma tak naprawdę bardzo duże zaufanie. Nie mówię tutaj o rodzinie, może to być naprawdę ktoś bliski. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby ten bliski był uczciwy i był bezpieczny, jeżeli dziecko mu zaufa. Niestety przestępcy działają na innych zasadach. Oni bardzo są mili, tak jak pan mówi, bardzo bezpieczni. Oni są na tyle odpowiedzialni, że dziecko im zaufa, ponieważ ma w nich wsparcie, a nie ma wsparcia na przykład na dany czas w rodzicach. Jest to bardzo ciężkie. Dobrze, że w niektórych przypadkach coraz częściej zdarza się tak, że ta pedofilia jest wyłapywana i wychwytywana.
Czy to też taka zachęta do rodziców, opiekunów, żeby też spróbować się chociaż trochę zainteresować nie tylko światem wirtualnym, w którym się pociecha obraca, ale też rzeczywistością, w ogóle tym, czym żyje?
Dziecko tak naprawdę i nastolatkowie teraz żyją sami dla siebie i tutaj jest, myślę, bardzo duży problem. Nie obwiniam absolutnie rodziców, ponieważ też przeżywają trudne chwile nie tylko z epidemią, ale również z własną indywidualną motywacją do działania, do podjęcia innej pracy. Może być to zmiana pracy, może być zmiana środowiska rodzinnego, społecznego. Natomiast nigdy nie zapomnijmy o tym, że dziecko jest naszym dzieckiem i to ono pierwsze powinno być na pierwszym miejscu w naszej głowie. Jeżeli jest komunikacja, jeżeli jest przejęcie inicjatywy rodzica, jeżeli jest ta rozmowa bardzo wspierająca dziecko, nawet jeżeli dziecko boi się powiedzieć w pewnym momencie, to potem ufając rodzicu, będzie miało świadectwo tego, że on jest, że on pomoże, że on wesprze w niektórych sytuacjach, bardzo ciężkich sytuacjach. Ponieważ nie mówię tutaj tylko o pedofilii. To jest na przykład samoagresja, tak? To jest samookaleczenie. Dzieciaki naprawdę mają bardzo dużo teraz różnych problemów, o których warto mówić na głos, bo to bardzo ważna
Czyli
sprawa.
Ważna jest w ogóle obecność tych rodziców przy dziecku, rozmowa, właśnie tak jak pani wspomniała, wejście do pokoju, pokaż mi, co robisz, a może spróbuję z tobą popatrzeć, jak to wygląda. I to też jest ważne chyba nie tylko w zapobieganiu zagrożeniom, ale w ogóle dla właściwego rozwoju tego dziecka i żeby się czuło po prostu kochane, tak?
Myślę, że dziecko powinno cały czas się czuć kochane. Niestety w dzisiejszym świecie jest różnie i spotykamy się naprawdę z dużym niezainteresowaniem rodziców dziećmi. Tak jak powiedziałam wcześniej, dzieci żyją same dla siebie, robią wszystko pod siebie, dla innych, niekoniecznie dla rodziców, ponieważ jeżeli rodzic w którymś momencie nie ma czasu, to dziecko to widzi, wyłapuje i wychwytuje i idzie gdzie indziej. Szuka wsparcia gdzie indziej. Niestety w sieci jest to najczęstsze, dlatego może tak złapać go ktoś, że już potem może go nie wyrwać. Dany rodzic, którym czuł wsparcie, a na dany moment go nie czuje. Może to być przestępca seksualny, może to być pedofil, może to być zupełnie ktoś inny, może to być bliska osoba tak naprawdę, do której dziecko ma zaufanie, lgnie, a okazuje się, że niestety, ale jest zły.
Ale też patrząc na drugą stronę medalu, znowu też taka pewnie przestroga dla rodziców, opiekunów, żeby faktycznie dać swobodę tym dzieciom, żeby też nie wpychać w nie swoje pomysły, swoje ambicje, ale pozwolić im, nawet jeżeli nam się coś nie podoba, prawda, to żeby pozwolić im pobyć w tym swoim świecie, ale tak, żebyśmy wiedzieli, co jest w tym świecie. Więc z jednej strony obecność, ale z drugiej chyba też brak takiego nacisku na to wszystko.
Bardzo słusznie pan podkreślił, tak. Nie możemy naciskać dziecka, nie możemy go kontrolować aż nad to nie możemy wyczuwać nadmiernej pobudliwości, czy też nadmiernej opiekuńczości, bo dziecko to wyczuwa. Dziecko wtedy się oddala od nas, jest niewidoczne, jest tajemnicze i po prostu nam zanika w którymś momencie. To nie jest tak, że dziecko jest w którymś momencie złe i że się zmienia i że nie można go naprawić. Można naprawić wszystko. Można naprawić relacje rodzinne, można naprawić komunikację, jeżeli tylko i wyłącznie się chce.
I w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach można oczywiście zadzwonić na przykład na te infolinie, które pani podała, ale też pójście do psychologa, na terapię, to jest normalne. Nie ma się czego też wstydzić.
Ja myślę, że bardzo brakuje, tutaj poruszę może taki minimalny temacik, związany z tym, że bardzo mało jest warsztatów, ćwiczeń. Myślę, że takich audycji, konferencji, dialogu, nawet w szkole, żeby prowadzić ze specjalistami, niekoniecznie psycholog, psychotraumatolog, czy psychoterapeuta, czy pedagog nawet. Potrzebna jest osoba, która ma doświadczenie, nie tylko w interwencjach kryzysowych, ale może to być na przykład informatyk, który specjalizuje się też w innych dziedzinach i on podpowie, co można robić w sieci, czego się wystrzegać, jakie jest bezpieczeństwo w sieci. To jest bardzo potrzebne młodzieży. Zresztą nie tylko ten temat, bo tak naprawdę są różne tematy zagrożenia.
Mówiąc właśnie o tych zagrożeniach, oczywiście nie możemy zapominać, że przecież w internecie jest też sporo dobrych rzeczy, dobrych wartości. Tylko tutaj chyba też jest potrzebna edukacja, ale nie tylko chyba tych najmłodszych, ale również rodziców do tego, jak umiejętnie korzystać z tego daru, jakim jest sieć, internet.
Ja tu może podpowiem, te umiejętne korzystanie z internetu, przede wszystkim potrzebne są mocne hasła, korzystanie z zaufanych sieci, nie otwieranie podejrzanych maili i linków, załączników, bo to jest bardzo ważne, nie otwieranie stron dla dorosłych przez dzieci, kontrola tego, co dziecko ogląda, nie wysyłanie zdjęć danych osobowych, gdyż to tylko zachęca danych pedofili, czy też numerów kont bankowych i numerów telefonów. Od tego się zaczyna tak naprawdę.
I tutaj takie praktyczne porady otrzymaliśmy. Jeszcze tak może na koniec. Oczywiście nie unikniemy chyba sytuacji, że w internecie spotkamy się z kimś nieznajomym. Kiedy powinna się zapalić taka czerwona lampka? I czy w jakiś sposób można już nawet wtedy w trakcie rozmowy zweryfikować, że coś może być nie tak?
Oczywiście, że można. Myślę, że działanie przestępców jest bardzo tak naprawdę ciekawym zastosowaniem, dlatego że większość nastolatków, tak jak pan tutaj mówi, dzieci, jest troszkę lekkomyślna i nie wie tak naprawdę, czego się może spodziewać po drugiej stronie. Kto siedzi, kto jest, kto do niego rozmawia. Teraz można zrobić naprawdę dużo rzeczy. Można się pod kogoś podszyć. To też jest ważne. Ja myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci były bezpieczne. Jeżeli jest ktoś, kto im pokazuje to bezpieczeństwo, to dalej już wszystko powinno pójść gładko. Natomiast jeżeli ktoś wypytuje nas o dane szczegółowe, o zdjęcia intymne, o zdjęcia pornograficzne, jeżeli chce wejść w jakąś dyskusję na temat intymny, na temat niebezpieczny dla dziecka, dziecko powinno to czuć. A jeżeli nie czuje, to powinno mieć kogoś, komu może o tym powiedzieć, komu może przekazać te informacje, co widzi, co ktoś do niego pisze. Wiem, że to może być wstyd, wiem, że może się do tego nie przyznać na początku, natomiast potem wychodzi wszystko na jaw. Lepiej reagować szybko i sprawnie niż troszkę później, a może okazać się, że za późno.
Moim i Państwa gościem w Pulsie Regionu była psycholog i psychotraumatolog z ośrodka adopcyjnego w Tarnowie, Patrycja Paterak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.